przyszedłem, aby owce miały życie w obfitości. Niedziela dobrego pasterza zwraca uwagę na Jezusa, który przyszedł na ziemię, aby ludzi zbawić. Jak to Jezus uczynił, dowiadujemy się z Ewangelii. Uwieńczeniem tego dzieła zbawienia było Jego zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego, który nadal prowadzi dzieło Jezusa w Kościele i przez Kościół. Ale by człowiek mógł się zbawić, to musi na ziemi korzystać z tych darów, które Pan Bóg mu ofiarował jako środki dla jego uświęcenia i zbawienia. Do tych środków zaliczamy Ewangelię, sakramenty święte, przykazania, modlitwę. Ale też jest jeszcze ten jeden środek, na który dzisiaj i przez najbliższy tydzień będziemy zwracać uwagę. Ten środek nazywa się kapłan. Moi drodzy, wydaje nam się, że my mamy wystarczającą wiedzę o kapłanach. Bo przecież spotykamy się z kapłanami w świątyniach, przy kratkach konfesjonału, głoszą nam kazania. Dzieci spotykają kapłanów na katechecie. Osoby, które są zgromadzone we wspólnotach religijnych, korzystają z pomocy kapłanów podczas spotkań formacyjnych. Kapłani są na pogrzebach, asystują przy ślubach, chrzczą dzieci. I tak wydawać by się mogło, że wiele czynności możemy przypisywać kapłanom. Ale czy my naprawdę mamy o nich wiedzę, czy nosimy w sobie taką głęboką świadomość, kim jest kapłan? Przecież Pan Jezus powiedział bardzo znamienne słowa. Kto was słucha, mnie słucha. A kto wami gardzi, mną gardzi. Zauważcie, jak Pan Jezus daleko poszedł w utożsamianiu się z każdym kapłanem. Kto was mnie przyjmuje, mnie przyjmuje. Ale kto wami gardzi, mną też gardzi. W ostatnim czasie środki masowego przekazu poświęciły wiele czasu i miejsca kapłanom. Nakręcono nawet film o kapłanach, tylko nikomu nie mów. Patrzyliśmy ze zdumieniem, jak w Gdańsku jednemu ze zmarłych kapłanów za życia poświęcono pomnik, a teraz ten pomnik zburzono, rozwalono. Mogliśmy patrzeć także w środkach masowego przekazu, jak niektóre grobowce kapłanów zostały sprofanowane. Przy niejednej plebanii, szczególnie w miastach, gromadzili się ludzie, którzy wznosili ordynarne okrzyki, a na ogrodzeniach przy plebaniach czy kościołach można było zobaczyć obraźliwe napisy. Słyszeliśmy nawet o takich przypadkach, że nieraz jak kapłan szedł w sutannie ulicą, pluto na niego i krzyczano pedofil, zboczeniec. Czy słusznie, czy nie? Czy na to zasługują, czy nie? Można dyskutować. Ale wszystkim chciałbym dzisiaj poddać pod rozwagę wydarzenie z kwietnia tego roku. Otóż w 2019 roku w styczniu najbliższy współpracownik Ojca Świętego Franciszka, kardynał Perle, z Australii, został skazany na 6 lat więzienia za molestowanie chłopca. Przez 400 dni przesiedział w więzieniu z 2 największymi zbrodniarzami Australii, żeby psychicznie kardynała wykończyli. 6 kwietnia tego roku Sąd Najwyższy go uniewinnił. Pokazał, że to jest wszystko nieprawda, że wszystko było wykonane w tym celu, aby uderzyć w kardynała i kościół w Australii. Kiedy wychodził z więzienia, wydał krótkie oświadczenie, w którym podkreślił, że wielka niesprawiedliwość została naprawiona. Nie żywię złych uczuć wobec mojego oskarżyciela. Mój proces był referendum w sprawie Kościoła katolickiego. Chodziło o to, czy ja popełniłem to okropne przestępstwo, czy nie. A ja go nie popełniłem. Stale utrzymywałem, że jestem niewinny, gdy cierpiałem z powodu poważnej niesprawiedliwości. Czy myślicie, że ten przypadek jest osobliwy, jedyny? Iluż niewinnych kapłanów tylko dlatego, że są kapłanami, musieli znieść okropne oskarżenia. Bo my, prości ludzie, nieraz nie zdajemy sobie z tego sprawy, że wrogowie Kościoła wiedzą, że jak uderzą w pasterza, rozproszą się owce. I dlatego podejmowano różne akcje przeciwko kapłanom, aby ich zdyskredytować w opinii ludzkiej. Dlatego niedziela dobrego pasterza jest dobrą okazją, aby jeszcze raz poznać Bożą prawdę o kapłanie, bo Pan Bóg powiedział, że to jest dobry dar dla ludzi. Kim jest kapłan tak naprawdę? Czy spotykamy się z nim? Dużo o nich mówimy. Ale popatrzmy, kim oni są naprawdę w oczach Bożych. W 2018 roku wyszła książka pani Ireny Ostrowskiej pod tytułem Niezłomni kapłani Podola. W tej książce są świadectwa ludzi o kapłanach, którzy w czasie komunizmu pozostali na terenach Związku Radzieckiego i pomimo prześladowań nie pozostawili katolików bez opieki duszpasterskiej. We wstępie autorka napisała: kapłani, których wspominamy, choć nie wyszli z zamożnych rodzin, jednak byli arystokratami ducha, potrafili w każdej sytuacji swoim postępowaniem ukazać wyższy duchowy poziom odniesień międzyludzkich. Postawa naszych księży bohaterów dawała otoczeniu do zrozumienia, że stoi za nami wspólnota Kościoła. I na przekór temu, że na radzieckich terenach Kościół był upokarzany, ujarzmiany, nasi bohaterowie ukazali swą postawą, że dla Kościoła każdy człowiek ma wartość. Potrafili znaleźć wspólny język zarówno z ludźmi najprostszymi, jak i osobami wyższych sfer. I w tejże książce czytamy też taki bardzo znamienny opis, bo przyszedł taki moment, gdzie księża byli wyszukiwani, wywożeni na Sybir, umieszczani w łagrach. Zamykano kościoły, ich mieszkaniem często były grobowce, piwnice ludzi. I stąd też postawili sobie pytanie, czy jest sens, aby tam byli. I napisali list do ojca Pio, wtedy znanego stygmatyka włoskiego, żeby im podpowiedział, co mają zrobić. Otrzymali list od ojca Pio. W wielkim napięciu czekali, co ojciec Pio im napisał. I w tym liście było tylko jedno słowo: trwajcie. Nic więcej. To słowo pomogło wielu kapłanom pozostać. A jeśli to słowo już nie potrafiło zatrzymać, to Bóg ingerował sam, aby pozostali. Jest tam piękne świadectwo księdza wówczas Jana Olszańskiego, który dzisiaj jest biskupem. Opisuje tak, że w 1943 roku wraz z Polakami i swoim proboszczem podjęli decyzję, że opuszczają parafię. Gdy wchodzili po schodach już odjeżdżającego pociągu, aby z Ukrainy wyjechać i szukać ratunku dla siebie, w pewnym momencie ten młody ksiądz Jan poczuł lekki podmuch wiatru. Kiedy się obejrzał, zobaczył nieznaną, stojącą kobietę, która patrzyła mu w twarz, a po pewnej chwili otworzyła usta i przemówiła: dokąd idziesz? Komu nas zostawiasz? Jak możesz wyjeżdżać? Po tych słowach ksiądz Jan zszedł ze schodów i pozostał, by służyć ludziom. Jak sam wskazał, w tej twarzy zobaczył Matkę Najświętszą, która zatroskana o ludzi zatrzymała kapłana, aby im służył. Moi drodzy, kiedy mówimy o kapłaństwie, o kapłanach, to na początku trzeba uświadomić sobie i zaznaczyć, że bez Boga nikt kapłanem być nie może, ponieważ to przez konsekrację, przez święcenia Bóg niektórych ludzi czyni kapłanami. Ale nim staną się kapłanami, jest to długa droga. Wpierw trzeba rozeznać powołanie. Czym jest to powołanie? Moi drodzy, każdy z nas rodzi się z tak zwanym kodem duchowym. A więc Pan Bóg każdemu wyznacza łaskę, która jest mu potrzebna, aby się zbawić. I w każdym człowieku jest wpisany ten kod. Dlatego jedni zakładają rodziny, bo rozeznali, że ich powołaniem jest małżeństwo. Inni wstępują do seminariów, do zakonów, bo rozeznali, że Pan Bóg chce ich mieć dla siebie. Ale też trzeba popatrzeć w stronę ludzi, którzy ani do seminariów nie idą, ani do zakonów, ani rodzin nie zakładają, bo Pismo Święte też przewiduje, że osoby niektóre powinny żyć same przez życie. I dlatego nie ma ważniejszego zadania w życiu człowieka, aniżeli rozeznać ten kod duchowy, rozeznać swoje powołanie. Stąd też Kościół w tym tygodniu prosi nas o modlitwę, szczególnie za tych, którzy mają zakodowane powołanie kapłańskie czy zakonne. Módlcie się za nich. Bowiem nie wystarczy tylko rozeznać powołanie, ale trzeba jeszcze później uwierzyć w to powołanie, podjąć realizację tego powołania. My jako ludzie nie jesteśmy tak dyspozycyjni wobec Boga jak Maryja i Józef, którzy potrafili nawet zejść z drogi, którą sobie wyznaczyli, żeby Boga nie zawieść. To jest wielka walka, a diabeł robi wszystko, aby człowiek nie uległ Panu Bogu, nie oddał się w Jego ręce i podejmuje się różnych sztuczek. To wpierw proponuje, że jeszcze nie teraz, może później. Później budzi wątpliwość, czy rzeczywiście jesteś powołany. To znowu jak widzi, że nie może sobie z tym poradzić, to daje rozwiązania. Idź jeszcze sobie na studia, żebyś miał czas, aby o tym pomyśleć. Albo może zarób trochę pieniędzy. Zobacz, jak się w świecie będziesz czuł. I właśnie niektórzy, ulegając tym pokusom szatana, nawet nie zdają sobie sprawy, jak zatracają powołanie. Wybierają inną drogę, niż Pan Bóg dla nich zaplanował. I co wtedy się staje? Jakże bardzo często człowiek, który miał być kapłanem czy siostrą zakonną, zakładając rodzinę, sam jest nieszczęśliwy i innych unieszczęśliwia. To jest bolesna może prawda, ale tak jest. Od tego nie da się uciec, bo do każdego powołania Pan Bóg przypisuje odpowiednią łaskę. I to jest istota. Kochani, ale ci, którzy rozeznają powołanie, zgodzili się już być w seminarium czy w zakonie, rozpoczyna się kolejna wielka praca. I tutaj sami zauważacie, i może dam taki przykład. Część młodzieży idzie na studia. W tej części jednej młodzieży są tacy, którzy rzetelnie traktują swoją naukę, bo chcą, mają na uwadze, że kiedyś będą mieli zawód, im będą mieli większą wiedzę, to będą lepszymi specjalistami. Ale część to są takie lasery, żeby tylko przejść, egzaminy zdać, jakoś tam będzie. I dlatego nieraz mamy fantastycznych fachowców, którzy pokończyli studia, a nieraz widzimy, z prostymi rzeczami sobie ludzie nie radzą. I czy myślicie, że w seminarium jest inaczej? Jest część taka, która bardzo rzetelnie pochodzi do swojego powołania, do swoich nauki, do swojej duchowości, ale jest część taka, która ażeby to tylko przepchać. A jeśli jak nie ma jeszcze kogoś, kto mu dobrze podpowie, żeby właściwie się przygotował do kapłaństwa, gdy nasz wikariusz, ksiądz Wacław Siwak, został ojcem duchownym w seminarium, dałem mu tylko jedną radę. Księże Wacławie, nigdy nie zachwycaj się tym, którzy się dobrze uczą, ale ty jako ojciec duchowny patrz, czy klerycy mają czas, by pójść do kaplicy na modlitwę. Jeśli zobaczysz, że ktoś do kaplicy nie chodzi, żeby był nawet najlepiej się uczył, wywalaj to od razu, bo to nie będzie żaden ksiądz. To była jedna, jedyna rada, bo jeżeli w seminarium nie nawiąże się relacji z Panem Jezusem, nie zachwyci się Jezusem, to później pierwszy, lepszy problem, jaki nastanie, taki ksiądz się nie poradzi, bo nie wiedział, do kogo będzie pójść trzeba, żeby mu pomógł być księdzem. Tutaj słyszeliście przecież nie tak dawno, Sanoka odszedł jeden z wikariuszy. Jak się wszystko zaczęło? Kobieta straciła męża, czworo dzieci. No i ten młody księżulo zaopiekował się tą panią, bo płakała. Trudno się dziwić temu wszystkiemu. I tak się zaopiekował, że się rozkochał. Oczywiście rzucił kapłaństwo, poszedł z nią w świat. Dostał te unieważnienia, które były mu potrzebne, aby się można z nią założyć rodzinę. Ale co z tego? Po pewnym czasie dzieci, kiedy podrosły, takiego taty nie chciały. I dzisiaj ten tata, wyczerpany psychicznie, nerwowo, księdzem być nie może. Tamci go nie chcą. Oj, tak nieraz się to wszystko kończy. Trzeba o tym mówić. Nie ma, to są trudne tematy. Ale moi drodzy, właśnie kapłanem pozostaje się na zawsze. I właśnie kiedy Pan Bóg mówi nam dzisiaj o kapłaństwie, to kleryk, żeby nawet najbardziej zdolny chciał być księdzem, decyzja o jego kapłaństwie podejmują przełożeni i biskup. Pamiętam sobie tu taki jeden przykład, jak arcybiskup Józef powiedział, tego człowieka nie wyświęcę. Przyjechali tu do mnie, akurat znałem tego kleryka i rektor mi mówi, no trzeba mu jakoś może pomóc. Pomogliśmy mu, a dzisiaj z tego co wiem, to takie kapłaństwo byle jakie. Lepiej byłoby mu nie pomagać. Ale arcybiskup rozeznał i nie dopuścił go do święcy. Powiedział, jego nigdy nie wyświęcę, choć przełożeni chcieli. Także to nie my podejmujemy decyzję. Ostateczna decyzja należy do Kościoła. I dlatego biskup konsekruje, oddaje człowieka w ręce Boga i posyła do pracy, aby dla Boga pracował. Dlatego tu jest kapłan Bożym darem dla ludzi. Właśnie bo dzięki posłudze księdza ludzie się uświęcają, zbawiają. Kapłan ma klucz do tego, aby ludzi rozgrzeszać, aby mszę świętą odprawiać, aby nasze tabernakula nie były puste. To on ma władzę, aby nas namaszczać świętym olejem, gdy idziemy na drugi świat. I trzeba, kochani bracia i siostry, popatrzeć, że kapłan jest dobrym, ponieważ ma przypominać nam o naszym przeznaczeniu do życia wiecznego. Ma upominać, gdy człowiek grzeszy, pomagać, gdy się ludzie gubią, modlić się za nich, udzielać błogosławieństwa. To jest, nie jest łatwo być księdzem w dzisiejszych czasach. Bo przecież sobie zobaczcie, jeżeli człowiek nawet nieraz mówi coś na temat nadużywających alkohol. Przecież on nie bierze moich pieniędzy. Przecież on nie pije z mojego. Ale jeśli go człowiek upomina, to dlatego, że on nie zdaje sobie z tego sprawy, że kiedyś ten grzech pijaństwa może go doprowadzić do potępienia. Jeśli nieraz ktoś stoi pod kościołem i byle jak mszy świętej uczestniczy, dzisiaj gdy jest, wiadomo, że nie możemy wszyscy wejść do kościoła. To jest inny problem. Ale gdy się może i się upomina, to właśnie widzę jako ksiądz, że ci ludzie zachowują się tak, jak ci żołnierze pod krzyżem. Jezus umierał, a oni go obrażali. I tak samo jest z nami dzisiaj. Jezus umiera i jak ja mam milczeć? Dlatego popatrzcie, kapłan jest tym, który ma nam pomóc dojść do nieba. Kapłan jest naszą drogą do zbawienia. Innej drogi nie ma. Ale ktoś powie tak, ale jak się ksiądz zagubił, ale jak ksiądz prowadzi grzeszne życie, to pamiętajcie o jednym. Wy korzystając z takiego kapłana, wy się uświęcacie, a kapłan idzie do piekła. Taka jest prawda. Bo to, że się jest księdzem, to nie znaczy, że się dostanie do nieba. Kapłan na niebo musi sobie zasłużyć, tak jak i każdy z was. To, że nie wszyscy to rozumieją, to już inny problem. Ale on też musi szukać zbawienia. I dlatego nie ma nic ważniejszego, kochani bracia i siostry, jak troska kapłana o swoją świętość. Maksymilian Maria Kolbe mówił kiedyś tak. Dopóki żyję na ziemi, mam dwie ręce wzniesione do Boga. Jedną za siebie, a drugą za ludzi. A dopiero gdy umrę, to będę miał dwie ręce wzniesione za ludzi. Tak, bo źle by było, jakby kapłan dbał o zbawienie innych, a nie troszczył się o swoje zbawienie. Druga rzecz, kapłan jest po to, aby troszczyć się o zbawienie tych ludzi. Popatrzcie, jak dzielili Kostarowce i ze Strachociną. Ksiądz arcybiskup zadał mi pytanie, to proboszcz czego tak chce, żeby podzielić i oddzielić te Kostarowce? Powiedziałem jedno, bo jak będę umierał, to chcę przed Bogiem odpowiadać za 1000 ludzi, a nie za 2. To był mój argument. Bo mam świadomość, że za każdego z was kiedyś jako proboszcz będę odpowiadał przed Bogiem. I wasze zbawienie jest moim zbawieniem, ale wasze potępienie jest też moim potępieniem. Kapłan jest po to, aby troszczyć o Kościół. Patrzcie, dzisiaj widzimy niektórych, bo tam na YouTubach, profesorów mądrych, którzy wychodzą na ambonę i głoszą przepiękne kazania, krzycząc na biskupów, na innych księży. Człowiek może też widzi, ja bym może tak nie zrobił, jak inni robią. Ale czy na tym polega troska o Kościół? Jesteś matką. Nieraz widzisz, jak dziecko błądzi. Ale nie chodzisz po ulicach i nie mówisz, moja córka jest zła, czy mój syn prowadzi złe życie. Bo ci zależy na dziecku, które rozumie swoje kapłaństwo. Będzie się modlił za Kościół, pracował dla Kościoła, ale nie będzie szargał jego imienia. Bo nie ta droga jest do zbawienia. To nie Jezus jest winny, że niektórzy szafarze nie są tacy, jak być powinni. Dlatego, kochani bracia i siostry, aby umieć korzystać z daru kapłaństwa, trzeba mieć wiarę. Bo jeśli tej wiary zabraknie, to będziemy tylko patrzeć na zwykłego człowieka. A nie ma nic gorszego, jak kapłan sam nie umie uszanować swojej godności. Mówię to wyraźnie. Tyle lat żyję, ale jeszcze z nikim nie przechodzę na ty. Jeśli mi ktoś mówi ty, Józef, nikomu nie zwrócę uwagi. Kultura mi nie pozwala na to. Ale nikomu nie powiem, że jestem Józef, jestem księdzem. Bo co to za ksiądz, który schodzi, wydaje mu się, że relacje ludzkie. My się powinniśmy szanować. Szanuj siebie, żeby ci inni szanowali. Nawet swoim bratowi nie powiedziałem, żeby mi mówili po imieniu. Bo bracia, mama, To jest jedna rzecz. Koledzy, kapłani. Ale my musimy się szanować nawzajem. Kapłan, moi drodzy, należy do Boga i nigdy się od tego nie uwolni. Nawet gdyby założył rodzinę, gdyby szedł na bardzo złe drogi, stał się wrogiem Kościoła. Kiedyś, gdy będzie umierał, będzie sądzony jako ksiądz. I myślę, że gdyby nie jeden kapłan tak pomyślał, to w tym złym życiu by się w pewnym momencie zatrzymał. Bowiem nie ma człowiek takiej siły, żeby zniszczyć kapłaństwo. Kapłanem się pozostaje na całe życie. Dlatego w takim duchu, bracia i siostry, módlcie się za nas też, żebyśmy byli wierni swojemu kapłaństwu. Bowiem, gdy zabraknie kapłanów, chrześcijaństwo traci rację tu. Kto nas wyspowiada? Kto nam odprawi mszę świętą? Kto nas namaści na... Będziemy przechodzić do wieczności. I myślę, że na ten szacunek do ludzi to my sami zapracowujemy nieraz. Pozwólcie, że zakończę to kazanie świadectwem tego kapłana, o którym mówiłem, co mu się Matka Boża ukazała. On teraz jest biskupem na Ukrainie. Pozostał obraz po nim z podpisem. Szedł, jakby widział niewidzialnego. By zrozumieć ten napis, przywołam jedno wydarzenie z życia tego księdza. 15 stycznia 1958 rok. Ksiądz Jan na cmentarzu w Grudku odprawia ostatnią mszę świętą. A po niej KGB miało go zabrać do więzienia. Samochód czeka. Po skończonej mszy świętej ludzie idą z księdzem do samochodu, gdzie czekają funkcjonariusze KGB. Przy samochodzie wojskowi krzyczą: wynocha stąd, i strzelają w górę, by przestraszyć ludzi. A jeden z ludzi wołał: strzelaj w nas. My jesteśmy gotowi oddać życie, bo kto będzie chrzcił nasze dzieci, spowiadał, błogosławił małżeństwa, my księdza wam nie oddamy. I w tym momencie stało się coś nieprawdopodobnego. Pułkownik wsiadł do samochodu z innymi, mówiąc: kanalia. A do kompanów powiedział: jak trzeba być aż tak wiernym swojej idei. Kto by mnie bronił tak, jak ci ludzie bronią tego księdza? I w takim duchu odjechali. I módlcie się, żebyśmy właśnie tacy byli jako kapłani. Wierni do końca. A jeżeli my będziemy wierni, to i wam łatwo będzie trwać przy Bogu i oby tak się stało. Amen.